Prawdziwa bioinspiracja nie jest powierzchownym naśladownictwem form biologicznych, czyli biomimikrą, lecz procesem głębokiej abstrakcji i translacji zasad działania. Natura nie powinna być traktowana jako katalog gotowych wynalazków, lecz jako gigantyczne archiwum funkcjonalnych rozwiązań problemów fizycznych i informacyjnych. Rozwiązań, które powstały w wyniku miliardów lat ewolucyjnych kompromisów. Kluczowym przesunięciem paradygmatu jest przejście od pytania, jak to wygląda, do pytania, jakie relacje i mechanizmy pozwalają temu działać. Innowacja następuje w momencie, gdy inżynier potrafi oddzielić zasadę, np. transdukcję sygnału czy sterowanie przepływem, od jej organicznego nośnika i zrekonstruować ją w nowym medium technicznym. Bioinspiracja jawi się zatem jako ewolucja ludzkiej zdolności do myślenia analogicznego. Natura służy tutaj nie jako autorytet, lecz jako biblioteka zasad i zestaw kontrprzykładów. To one zmuszają technologię do kwestionowania własnych dogmatów o optymalności. Bioinspiracja. Natura to nie tylko katalog wynalazków, lecz ukryte laboratorium cywilizacji. Musimy odrzucić mit, że technologia zaczyna się tam, gdzie kończy się natura. Ludzka technika nie powstała w próżni. Jest efektem miliardów lat ewolucji. To partner poznawczy i przestrzeń testów. Nie chodzi jednak o mechaniczne kopiowanie roślin czy zwierząt, ani o uznanie natury za świadomego konstruktora. Przyroda to archiwum rozwiązań, kompromisów i sukcesów. Terminologia w tym obszarze jest niejednorodna. Pojęcia bioniki czy biomimetyki bywają używane wymiennie. To przeszkoda dla kumulacji wiedzy. Norma ISO 18458 z 2015 roku definiuje biomimetykę rygorystycznie jako proces abstrakcji funkcji biologicznej na model techniczny. Kluczowe jest rozróżnienie między kształtem a funkcją, między imitacją a abstrakcją. Najważniejsza nie jest rzecz, lecz relacja i zależności pomiędzy elementami. Biomimetyka to nie tylko inżynieria, to epistemologia. Nauka o dostrzeganiu podobieństw między różnymi systemami. Bioinspiracja jest sztuką kontrolowanego pomijania. Trzeba wiedzieć, czego w organizmie nie kopiować, by zachować istotę rozwiązania. Dostępność wzorca biologicznego nie oznacza bowiem dostępności jego zasady. Współczesny biologically inspired design formalizuje ten proces. Od problemu technicznego do biologii lub odwrotnie. To jednak trudna translacja między różnymi gramatykami. Biologia jest adaptacyjna i wielkoskalowa, inżynieria wymaga natomiast specyfikacji i powtarzalności. Transfer biologiczny wymaga abstrakcji. Natura podpowiada zasadę, technologia musi wynaleźć sposób jej wcielenia. Ewolucja nie tworzy rozwiązań absolutnie najlepszych, lecz lokalne, ograniczone historią i kosztami energetycznymi. To czyni biomimetykę ciekawszą. Inżynier nie kopiuje ideału, lecz analizuje kompromisy. Na przykład szybkość kosztem stabilności. Kluczowe jest pytanie, za jaką cenę rozwiązanie to działa? François Jacob określił ewolucję mianem Majsterkowicza, przeciwstawiając ją inżynierowi. Przyroda tworzy nową funkcjonalność z elementów zastanych. Bioinspiracja to teoria innowacji, wydobywanie formy z chaosu. Biomimetyka jest taką rekombinacją. Jednak człowiek nie obserwuje natury neutralnie, lecz przez pryzmat potrzeb i technologii. Zgodnie z teorią poznania ucieleśnionego, świat oferuje możliwości działania, które ujawniają się w relacji między otoczeniem a organizmem. Innowacja zaczyna się wtedy, gdy obiekt przestaje być tylko tym, czym jest, i staje się odpowiedzią na pytanie z zupełnie innej dziedziny. Biomimetyka wymaga sceptycyzmu. Rozwiązania techniczne i biologiczne mogą być podobne, bo podlegają tym samym prawom fizyki. To tak zwana konwergencja. Musimy odróżnić realną bioinspirację od zwykłej analogii funkcjonalnej. To przejście od eksploatacji do emulacji. Eksploatacja pyta, co możemy z natury zabrać. Emulacja pyta, czego możemy się od niej nauczyć. Ochrona bioróżnorodności zyskuje nowy wymiar. Utrata gatunku to bezpowrotna utrata informacji technologicznej. Nie oznacza to jednak, że natura ma gotową odpowiedź na każdy problem. Istnieją zadania, których ewolucja nigdy nie musiała rozwiązywać. Biomimetyka nie zastępuje inżynierii, jest strategią rozszerzania przestrzeni hipotez. Pozwala zapytać, czy problem nie został już rozwiązany przez naturę poprzez geometrię lub współpracę. Najcenniejsze są inspiracje, które podważają całą architekturę urządzenia. Natura to nie muzeum wynalazków, lecz biblioteka zasad działania. Zamiast zaczynać od pustej kartki, korzystamy z 4 miliardów lat historii eksperymentowania materii z samą sobą. Innowacyjność to nie tylko moment olśnienia. La. To proces gromadzenia wiedzy i narzędzi. Przypadek pomaga, ale dopiero przygotowany umysł potrafi rozpoznać jego znaczenie. Rozwój technologii jest w istocie ewolucją poznawczą człowieka. Zdolnością konstruowania relacji między różnymi rzeczami. Myślenie analogiczne stanowi centrum ludzkiej inteligencji. Bez niego nie powstałyby symbole, prawo czy programy komputerowe. Bioinspiracja to po prostu nowoczesna forma tej starej kompetencji. Kluczowa staje się tutaj koncepcja affordances Jamesa J. Gibsona. W psychologii ekologicznej środowisko oferuje możliwości działania zależne od budowy i kompetencji organizmu. Z punktu widzenia innowacji, przyroda to pole potencjalnych affordances technologicznych. Proces poznania zależy od struktury ciała i właściwości środowiska. Bioinspiracja jest ucieleśnioną formą poznania. Ciało było pierwszym laboratorium fizycznym. Technologia to zewnętrzne przedłużenie kompetencji organizmu. Prowadzi nas to do koncepcji rozszerzonego umysłu, gdzie narzędzia stale uczestniczą w procesach myślenia. Narzędzia zewnętrzne przejmują funkcje pamięci i percepcji. Pismo staje się zewnętrzną pamięcią, komputer systemem manipulowania symbolami. Technologia modyfikuje architekturę poznania, przesuwa granice tego, co organizm może obliczyć lub przewidzieć. Powstaje pętla sprzężenia zwrotnego. Instrument nie jest tylko produktem wiedzy, lecz narzędziem generującym nowe możliwości poznawcze. Człowiek tworzy narzędzie, które zmienia jego zachowanie i środowisko, co wymusza powstanie kolejnych rozwiązań. To proces koewolucji biologii, kultury i techniki. Zachwyt to zjawisko psychologiczne, które pojawia się, gdy nasze schematy poznawcze stają się niewystarczające wobec piękna lub złożoności doświadczenia. Wiedza rozwija się przede wszystkim poprzez zetknięcie z anomalią. Innowacja wymaga rozszczelnienia kategorii. W tym punkcie spotykają się dwa temperamenty. Fascynacja i sceptycyzm. Bioinspiracja wymaga obu tych postaw. Zachwyt nie jest więc przeciwieństwem rygoru, on może być jego początkiem. Podobien mechanizm występuje w nauce jako serendypność. Nie oznacza ona zwykłego szczęścia, lecz zdolność do rozpoznania wartości w zdarzeniu, którego się nie szukało. Przypadkowa obserwacja staje się odkryciem tylko wtedy, gdy badacz odmówi potraktowania jej jako szumu. Kluczową kompetencją innowatora jest umiejętność rozpoznania tego, co zasługuje na zmianę statusu z dziwnego szczegółu na problem badawczy. Niezbędny jest okres inkubacji, czas, w którym umysł reorganizuje informacje i tworzy odległe skojarzenia. Tutaj kluczowa staje się interdyscyplinarność. Innowacja bioinspirowana powstaje zazwyczaj wtedy, gdy ktoś dostrzeże izomorfizm pomiędzy biologią a technologią. Wynalazek jest mniej podobny do stworzenia czegoś z niczego, a bardziej do budowy mostu pomiędzy rozdzielonymi archipelagami wiedzy. Oznacza to konieczność odejścia od kultu samotnego geniusza. Różnorodność zespołu zwiększa liczbę możliwych odpowiedzi na problem. Przyroda nie tylko dostarcza struktur, ona kształtuje sposób naszego poznania. Cywilizacja nie jest więc przeciwieństwem natury, lecz zagęszczeniem kompetencji wypracowanych w interakcji z nią. Nie oznacza to jednak, że każda cecha kultury ma biologiczny prototyp. Biologia wyznacza warunki, lecz to kultura generuje własną dynamikę. Bioinspiracja jest jednym z kanałów genezy idei. Można uznać, że jednym z najstarszych urządzeń człowieka był sam wszechświat. Tu pojawia się paradoks nowoczesności. Żyjemy w środowiskach coraz bardziej od niej odizolowanych. Biologiczna homogenizacja świata to nie tylko strata ekologiczna, lecz utrata konkretnych rozwiązań problemów ruchu czy komunikacji. Ochrona bioróżnorodności zyskuje tu wymiar epistemiczny. Ochrona życia jest ochroną przestrzeni potencjalnej wiedzy. Wartość natury nie zależy od jej przydatności dla przemysłu. Kreatywność powstaje na styku struktury poznawczej i świata. Przykładem jest Alexander Graham Bell. Był badaczem mowy, który dostrzegł w anatomii ludzkiego ucha argument inżynieryjny. Zauważył, że niewielkie drgania błony mogą zostać przełożone na działanie innego elementu układu. Smartfon ma genealogię prowadzącą przez fizjologię słyszenia i matematykę fraktali. Nie został skopiowany z natury jako całość, lecz zbudowano go z wielu zapożyczonych zasad. W 1874 roku Bell skonstruował eksperymentalny fon autograf wykorzystujący ucho pochodzące ze zwłok, by wizualizować dźwięk dla osób niesłyszących. Eksperymenty z anatomią ucha wpłynęły na koncepcję telefonu. To modelowy przykład transferu analogii. Bell nie był elektrykiem, lecz ekspertem od mowy i słuchu. Ta unikalna kombinacja kompetencji pozwoliła mu dostrzec mechanizm tam, gdzie inni widzieli organ. Kluczowym problemem jest dopasowanie impedancji pomiędzy dwoma ośrodkami. Błona bębenkowa oraz kosteczki ucha tworzą układ przenoszący energię z dużej powierzchni na znacznie mniejszą. Subtelny ruch membrany zostaje mechanicznie przekształcony i przekazany dalej. To właśnie ta relacja mogła inspirować Bella. Przeniósł on logikę membrany do systemu elektrycznego. W przeciwieństwie do telegrafu, telefon zachowywał zmienny kształt sygnału mowy. Telefon jest maszyną translacyjną. Powietrze staje się ruchem, ruch sygnałem elektryczny, a następnie proces przebiega w odwrotnym kierunku. Bell złożył wniosek patentowy 14 lutego 1876 roku. Podobne urządzenia konstruowali już Johann Philipp Reis czy Antonio Meucci. Historia ta obrazuje zjawisko multiple discovery, czyli niemal równoczesnego pojawiania się podobnych wynalazków. Gdy technologie i wiedza osiągają pewien poziom, kilku badaczy może niezależnie dojść do tej samej idei. Bell nie działał w próżni, telefon był rozwiązaniem coraz bardziej prawdopodobnym. Prawdziwa była niepewność ekonomiczna. Nikt nie wiedział, która technologia transformuje świat. Technologia rozszerzająca komunikację generuje nowe koszty społeczne. Kultura odkryła, że eliminacja odległości nie eliminuje ceny dostępu do cudzej uwagi. Współczesne urządzenia wykorzystują systemy wielu mikrofonów do separacji sygnałów i redukcji szumu. To technologiczne przedłużenie przewagi dwojga uszu, zjawiska cocktail party effect. Istnieje tu analogia funkcjonalna, lecz niekoniecznie genealogiczna. W biomimetyce podobieństwo to za mało, kluczowy jest kierunek przepływu wiedzy. Kolejna warstwa prowadzi ku geometrii fraktalnej. Anteny o strukturze samopodobnej pozwalają zamieścić długą drogę elektryczną na małej powierzchni. To przykład matematyki inspirowanej naturą. Nature informelle mathematics. Fraktale to dowód, że złożoność geometryczna może być optymalnym sposobem upakowania funkcjonalności. To przełom dla bioinspiracji. Przyroda nie jest euklidesowa gładka, linie brzegowe czy naczynia krwionośne wykazują hierarchiczność i zależności między skalami. Błękit motyli morfo to efekt nanostruktur optycznych. Kolor strukturalny powstaje przez oddziaływanie światła z architekturą chityny i powietrza. Transfer tej zasady do technologii jest realny, czego przykładem były wyświetlacze Qualcomm Mirasol. Wyświetlacz refleksyjny wykorzystywał światło otoczenia, co ograniczało pobór energii. Jednak biomimetyczna struktura nie gwarantuje rynkowej dominacji. Rozwiązanie może być eleganckie, a mimo to przegrać z kosztami lub jakością obrazu. Natura wskazuje możliwość. Rynek nie ma obowiązku jej nagrodzić. Tu widać różnicę między ewolucją biologiczną a gospodarczą. Dobór naturalny nie optymalizuje ceny sprzedaży ani praw patentowych. Smartfon jest zatem węzłem zasad wyabstrahowanych z biologii. Systemem kolejnych translacji. Przekłada dźwięk na elektryczność, a tę na informację cyfrową. Bioinspiracja przechodzi tu od anatomii do teorii informacji. Bioinspiracja nie konkuruje z matematyką. Najpotężniejsze technologie powstają, gdy obserwacja świata materialnego spotyka język abstrakcji. Nie chodzi o bezrefleksyjne naśladowanie, lecz o metodologię. Gdy znane rozwiązania zawodzą, szukamy analogicznej funkcji w innym systemie. Historia telefonu to zapis translacji między domenami wiedzy. Kluczem nie jest kopiowanie obiektu, lecz zmiana ontologii problemu. To lekcja o różnicy między kopiowaniem wyglądu natury, a rozumieniem jej fizyki. Człowiek nauczył się latać dopiero wtedy, gdy przestał próbować być ptakiem. Problem tkwił w błędnym poziomie abstrakcji. Ptak lata dzięki geometrii powierzchni i rozkładowi ciśnień. Przejście od naśladowania formy do nauki o przepływie zmieniło wszystko. Świat organizmów stał się biblioteką sposobów sterowania płynami. Mechanika płynów ujawnia, że woda i powietrze podlegają tym samym prawom zachowania masy i pędu. To przesunięcie kategorii pozwoliło Sir George'owi Cayley'owi opisać atmosferę jako żeglowny ocean. Cayley rozdzielił wytwarzanie siły nośnej od napędu i sterowania. Samolot nie musi odtwarzać biologicznych kompromisów ptaka. Inżynieria zyskała autonomię wobec natury, ucząc się od niej zasad, a nie anatomii. Podejście Cayley'a to model mechaniczny, gdzie siły można zmierzyć i optymalizować. To dowód przeciw naiwnej biomimetyce, gdyż wierne kopiowanie wyglądu często oddala nas od rozwiązania. Prawdziwym nauczycielem awiacji okazał się nie ptak jako forma, lecz przepływ jako proces. Tę zmianę perspektywy widać w badaniach nad płetwami humbucka. Biolog Frank Fish odkrył, że ich krawędź nie jest gładka. Posiada tak zwane tubercles. Duże nierówności o pofalowanym kształcie. Wbrew klasycznej intuicji inżynierskiej, ta geometryczna niedoskonałość opóźnia przeciągnięcie i zwiększa siłę nośną. Natura pokazuje tutaj, że kontrolowana nieregularność może stabilizować układ. To biologiczny proof of concept. Dowód, że takie rozwiązanie nie jest absurdem, choć wymaga dostosowania do skali i reżimu przepływu. Klasyczne farmy wiatrowe wymagają dużych odstępów, gdyż każdy wirnik pozostawia za sobą obszar zaburzonego przepływu. Dabiri zapytał jednak, czy interakcje wirów można zaprojektować tak, aby sąsiednie urządzenia poprawiały wykorzystanie wiatru. Eksperymenty z turbinami o pionowej osi obrotu sugerują, że farma może osiągać znacznie większą gęstość mocy niż konwencjonalne układy. Przewaga nie wynika z lepszego elementu, lecz z lepszej relacji pomiędzy nimi. Systemu nie da się zoptymalizować wyłącznie poprzez maksymalizację parametrów jednego elementu. Drugim przełomem w maszynach przepływowych jest odkrycie, że powierzchnia steruje nie tylko siłą, ale i dźwiękiem. Wzorcem są tu sowy. Już w 1934 roku sugerowano, że struktura ich piór może ograniczyć hałas śmigieł. Technika i biologia rozwijają się wtedy równolegle. Podobną rewizję intuicji przyniosła skóra rekina. Nie jest ona gładka, lecz pokrywają ją mikroskopijne struktury przypominające zęby. Takie riblets mogą ograniczać opór tarcia przez modyfikowanie turbulencji. To uporządkowana szorstkość redukuje opór. Ten typ bioinspiracji obala antropocentryczne intuicje. Gładkość nie wystarcza do projektowania turbulencji. Skuteczność riblets wymaga precyzyjnego dopasowania geometrii do struktur przepływu. To prowadzi nas do sterowania bez aktywnego sterownika. Biologia oblicza materię. Kształt zastępuje algorytm, a elastyczność regulator. W teorii Embodied Intelligence nazywamy to Morphological Computation. Najtańszym procesorem bywa dobrze zaprojektowana sprężyna. Ewolucja integruje funkcję ze strukturą, by oszczędzać energię. Mechanizm lotu braci Wright dowodzi, że kluczem nie jest kopiowanie formy, lecz funkcji. Zamiast naśladować pióra, twórcy skupili się na sterowaniu. To istota zaawansowanej analogii. Odrzucamy biologię, by zachować mechanizm. Sposób sformułowania problemu określa przestrzeń możliwych odpowiedzi. Pytanie o budowę mechanicznego ptaka ogranicza nas do piór, ale pytanie o kontrolę siły aerodynamicznej otwiera drogę do nowych konstrukcji. Bioinspiracja to metoda epistemicznego przeformułowania. Natura pełni tu rolę kontrprzykładu w matematyce, obala zbyt szerokie założenia inżynierów. Humbuck czy sowa dowodzą, że pewne rozwiązania są fizycznie możliwe, nawet jeśli wydawały się niemożliwe. Przyroda jest archiwum kontrprzykładów dla ludzkiej pewności siebie. Bracia Wright pokazali model dojrzałej bioinspiracji. Obserwacja daje hipotezę, ale końcową instancją pozostaje eksperyment. Natura jest nauczycielem, lecz nie autorytetem zwalniającym z rachunku. Biologiczny model to heurystyka, a nie dogmat. Biomimetyka staje się nauką wtedy, gdy potrafi powiedzieć naturze nie. Dziś przechodzimy od kopiowania wyglądu do kopiowania strategii. Natura przestaje być atlasem anatomii, staje się biblioteką algorytmów. Jeśli Machines That Flow nauczyło inżynierię, że kształt może wykonywać obliczenia, to Aristotle in Silicon pokaże, że regułę myślenia można zamknąć w materii. Największa lekcja płynąca z obserwacji przyrody nie polega na odnalezieniu w niej idealnego projektu, lecz na zrozumieniu, że sprawność często rodzi się z niedoskonałości i kompromisu. Prawdziwy triumf inżynierii następuje w paradoksalnym momencie, kiedy przestajemy próbować być ptakami, by wreszcie móc latać. Czy zatem przyszłość technologii leży nie w wierniejszym kopiowaniu życia, lecz w odwadze do powiedzenia naturze nie? Tam, gdzie jej biologiczne ograniczenia przestają być nam potrzebne?